No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Wróciliśmy tydzień temu z naszym podcastem po przerwie świątecznej. Bardzo Wam dziękuję za odbiór, za wszystkie komentarze, za to, że znowu jesteście i znowu chcecie słuchać. Kochani, na początek posłuchajcie paru komentarzy, bo mamy już świeże po ostatnim odcinku, więc posłuchajcie krótkich Waszych potłuczonych czasem historii. Zacznijmy od Justyny, która pisze następująco. Słucham leżąc w łóżku i mając nadzieję, że ta historia na chwilę uspokoi moje serce i głowę. Mój najstarszy 20-letni syn miał w nocy wypadek samochodowy i obaj z kolegą walczą o życie. Nie wiem, czy przeżyją, a jeśli tak, to czy nie będą, w cudzysłowie, roślinkami. Proszę cię, ojcze, o modlitwę was wszystkich proszę. Nie będę się lękać. Powtarzam jak mantrę. Muszę być silna, bo mam w domu jedzenie, chyba jeszcze trójkę dzieci i one potrzebują mnie. Dwoje z nich jest jeszcze w wieku przedszkolnym. Justyno, bardzo współczuję i też bardzo rozumiem. Czytam ten komentarz, bo on oczywiście bardzo podobny do mojej sytuacji. Mój tato, jak wiecie, jest w szpitalu. No niestety jest w stanie wegetatywnym i raczej to się chyba nie zmieni, oczywiście. Cud zawsze może się wydarzyć, ale tak naprawdę niewiele da się zrobić, więc Justyno, wiem, czego się boisz. Ja to przeżywam. W Panu Bogu jest siła i w Panu Bogu jest oparcie. Trwam z tobą w tej trudnej sytuacji. Erik dalej pisze tak. Drogi ojcze Adamie, oczywiście będę się modlił w intencji twojego taty. Dziękuję, Eriku. Moja żona odeszła 105 dni temu. Po 40 dniach od ostatniego skanu mózgu, w którym powiedziano nam, że rak się tam przeniósł. Pamiętam, jak się całą rodziną modliliśmy o jej cudowne uzdrowienie. Oczywiście ja nie mam ojca dojrzałości duchowej i po jej śmierci nie mogłem patrzeć na obrazy Matki Boskiej nieustającej pomocy przez jakiś czas. Potem dopiero zdałem sobie sprawę, że cud nastąpił, gdyż odeszła bez cierpienia. Cała morfina i reszta leków przeciwbólowych, które czekały w domu na pielęgniarki, aby uśmierzyć ból, nigdy nie były użyte. Eriku, bardzo współczuję odejścia twojej żony. Tak, to jest, uważam, jeden z największych cudów, żeby ludzie, którzy odchodzą, szczególnie kiedy chorują, żeby nie cierpieli. Moja mama bardzo szybko się zwinęła, jeżeli chodzi o tego raka, więc też jestem wdzięczny Panu Bogu, że dużo nie cierpiała. Mój tato, mam nadzieję, w tym stanie, w którym jest, również nie cierpi. Erik, jestem z tobą i modlę się. Marzena pisze tak. Ojcze Adasiu, pobłogosław mnie. Słucham cię w pracy, szyjąc mundury wojskowe i czuję się jak ten żołnierz na wojnie. Całe życie walczę o siebie i dzieci, które samotnie wychowuję. Jest bardzo ciężko. Pozdrawiam i ściskam. Marzenko, bardzo cię błogosławię i bardzo cię pozdrawiam. Walcz. Nie jesteś wcale sama. Rozumiem, że sama wychowujesz dzieci, to na pewno bardzo trudne. Ale Marzenko, walcz. Jest z tobą Pan Jezus, jest z tobą Maryja. Jesteśmy z tobą my, ludzie, którzy słuchają tego podcastu i na pewno za ciebie się dzisiaj pomodlimy. Marzenko, bardzo cię pozdrawiam. Tom Asz pisze tak. Słucham tego wieczorem i czuję, że to trochę do mnie. Pisałem parę razy, że jestem na etapie próby powrotu do Boga. Chodzę do kościoła jeszcze nieregularnie, ale staram się. Od kilku moich wizyt mam wątpliwości, czy mi się uda. Tęsknię za bliskością Boga, którą kilka razy chyba poczułem, a dzisiaj czy tydzień temu zupełnie nic. Wszedłem, próbowałem, ale nie było nic wyjątkowego. Mam tylko te tęsknoty i też czasem myślę, że może jestem po prostu beznadziejny. Ta historia mi pomogła. Dziękuję, może właśnie ja miałem dzisiaj usłyszeć. Jestem słaby w modlitwie, ale na tyle, ile potrafię, wspieram twojego tatę i ciebie, ojcze Adamie. Tomku, bo zaraz cię po prostu kopnę w tyłek. Kto ci, Tomek, włożył do głowy? Wybaczcie mi to, co teraz mówię i ten mój ton. Tomku, kto ci włożył do głowy? Chyba Tomku, bo jesteś Tom Asz, więc przypuszczam, że Tomek. Kto ci włożył do głowy, że bliskość z Panem Bogiem się rozpoznaje po tym, że coś poczujesz albo coś wyjątkowego? Tomaszku, błagam cię. Bądź z Panem Bogiem. Nic tam się nie musi wydarzyć. To nie chodzi o to, że masz coś poczuć. Tomaszu, nie jesteś beznadziejny. Trwaj z Bogiem. Dzień w dzień, tydzień w tydzień. Nie oczekując, że skoro coś poczujesz, to znaczy, że wtedy jesteś wierzący. Nie. Bądź z Nim. On znajdzie drogę do ciebie i ci pokaże, nie przez żadne poczucia, ale pokaże ci, kim dla Niego jesteś i kim On jest dla ciebie. Tomasz, nie patrz na to, proszę, przez to, o czym tu dzisiaj pisałeś. Bardzo cię pozdrawiam, Tomasz. Wiolka, ostatni komentarz. Trochę bardziej taki pozytywny, kochani, bo dużo było dzisiaj już smutków. Bardzo się cieszę, że HP powróciły. Na spokojnie przesłucham jutro. Dziś mój mąż, moja miłość, miłość mojego życia, obchodzi urodziny. Zrobiłam przepyszny tort czekoladowy z wiśniami i wiśniową nalewką, a na obiad warkocz z ciasta francuskiego z kurczakiem i brokułami. Gorka, lubię cię. I musiało być coś o jedzeniu, coś pozytywnego. Męża, który ma urodziny, serdecznie pozdrawiam. Fajnie, mężu, że masz taką żonę, która ci tak cudnie na urodziny gotuje. Mnie nie trzeba inaczej zdobywać, więc wiem, że to może niskie, ale ja nic innego nie potrzebuję w dowód miłości. Jak ktoś mnie dobrze ugotuje, to już mnie zdobył. Kochani, tyle dzisiejszych komentarzy, w sensie tych waszych komentarzy sprzed tygodnia. Teraz czołóweczka, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Ruth, co całe życie przytulana była. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie was witam we właściwej części naszego podcastu i zapraszam na historię. Małe uprzedzenie z góry. Kochani, to jest historia, która mnie doprowadziła do łez. Naprawdę. Już ją znam, więc mam nadzieję, że dzisiaj wam ją czytając, no nie pobeczę się, że tak powiem, na antenie, bo będzie mi trudno czytać, ale nie ukrywam, że kiedy ją czytałem, a czytałem ją ostatnio w samolocie, gdzieś leciałem i sobie po prostu przeglądałem historię, wybierając historię na kolejny odcinek, no po prostu spłakałem się w samolocie. To jest trudna historia, to jest bardzo wzruszająca historia, to jest bardzo piękna historia, ale jeżeli ktoś dzisiaj nie ma ochoty na trudne przeżycia, to może lepiej odpuścić, bo tu będzie grubo, będzie mięso. Posłuchajcie, ta historia zaczęła się bardzo dobrze. 3 miesiące po ślubie moja żona zaszła w ciążę. Cieszyliśmy się bardzo i oczekiwaliśmy narodzin naszej małej Ruth. Ktoś mógłby zapytać o to, dlaczego wybraliśmy tak niecodzienne imię. Nie wiem, kto mógłby pytać, bo to jest jedno z najpiękniejszych imion świata. W sensie to mój komentarz. Jeszcze w czasie narzeczeństwa podczas rozmowy powiedziałem żonie, że czytałem dzisiaj księgę Ruth. Oboje na siebie spojrzeliśmy i zrozumieliśmy, że w przyszłości nasza córka będzie miała tak na imię. Jak napisałem wyżej, bardzo się ucieszyliśmy z tej ciąży i czekaliśmy na naszą córeczkę. Pierwsza wizyta u lekarza, później pierwsze USG, wszystko było prawidłowo. Żona czuła się znakomicie, kolejne wizyty kontrolne potwierdzały, że wszystko jest dobrze. Moja żona czuła się świetnie, pracowała bardzo długo jak na kobietę w ciąży. Pod koniec 7. miesiąca ciąży potrzebne okazało się zwolnienie lekarskie. I tu pojawiły się pierwsze problemy. Lekarka prowadząca ciążę takiego zwolnienia dać nie chciała. Nigdy nie powiedziała, że nie, ale zawsze miała jakiś powód, żeby go nie wypisać. A to zabrakło pieczątki, a to stwierdziła, że zwolnienie powinien wystawić lekarz rodzinny. W związku z tym stwierdziliśmy, że chyba czas zmienić lekarza, bo skoro współpraca jest taka trudna, no to nie ma sensu tego kontynuować. No i tak trafiliśmy do innego lekarza. To, co działo się w gabinecie, znam jedynie z relacji mojej żony. Pani doktor, przyjmując nową pacjentkę w ciąży, zaczęła oczywiście od obejrzenia dziecka. Po chwili padło pytanie. Kto pani robił wcześniej USG? Żona z gabinetu wyszła zapłakana. Powiedziała mi, że dzieciątko ma przepuklinę i prawdopodobnie jest to spowodowane genetycznie. Poza tym pani doktor powiedziała jeszcze jedno, bardzo niepokojące zdanie. Uważam, że kobieta powinna mieć wybór, czy chce urodzić dziecko niezdolne do życia. Szok i niedowierzanie. Używam słowa niedowierzanie bardzo dosłownie. Nie wierzyłem, że sytuacja może być aż tak zła. Znam przecież przypadki dzieci urodzonych z przepukliną, ale wszystkie one przeżyły i mają się dobrze. Wieczorem tego samego dnia, zgodnie z zaleceniem pani doktor, poszliśmy na badanie do innego lekarza, który specjalizuje się w badaniach prenatalnych. Tam USG trwało bardzo długo, ale lekarz nie miał dobrych wieści. Powiedział, że dziecku rzeczywiście droga przepuklina, poważna wada serca, niewykształcona część mózgu. Poza tym dziecko jest mniejsze niż powinno być. Podczas tej wizyty padły też bardzo trudne słowa. Nie może pani nosić płodu, z którym może być coś nie tak. W każdym razie lekarz współczuł nam tego, że dowiedzieliśmy się tak późno, w domyśle, że nie możemy już zrobić legalnej aborcji, a nie tego, że nasza córeczka jest bardzo chora. Dostaliśmy też skierowanie na badania genetyczne. Tego dnia długo nie mogliśmy spać i do późnej nocy spacerowaliśmy po mieście, dużo rozmawiając. Musieliśmy odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Pamiętam, że dzień później mieliśmy iść na urodziny do córki mojego przyjaciela. Napisałem mu rano SMS-a, że przepraszamy, ale nie damy rady dotrzeć, bo musimy się zmierzyć z tym, co nam przyniosło życie. Odpisał, że dawno tego nie robił, ale pomodli się za Ruth. Ona już wtedy zaczęła poruszać serca. Na kolejną wizytę konieczne były jeszcze wyniki badania krwi. Pojechaliśmy do jednego z koszalińskich laboratoriów. Tam podczas pobierania krwi żona uroniła łzę. Pielęgniarka zapytała ją, co się stało. Kiedy moja żona powiedziała, w jakiej sytuacji jesteśmy, druga z pielęgniarek pracujących w tym miejscu, przez nikogo nie pytana, zaczęła wtrącać swoje komentarze. Trzeba było to usunąć. Teraz to się będzie pani męczyć całe życie. Postanowiliśmy tego dnia, że od teraz zawsze będę wchodził z Izą do lekarzy, a nie jak dotychczas czekał na korytarzu. Kolejne badanie w większym mieście dało nieco lepsze wyniki. Wada serca okazała się być mniejsza. Wedle lekarza w mózgu zaburzone były jedynie połączenia międzypółkulowe. Jedynie. Poza tym potwierdziło się to, że Ruth ma przepukliny oraz rośnie zbyt wolno. Lekarz powiedział też, że według niego Ruth nie ma trisomii, czyli zespołu Edwardsa albo Patau, ale prawdopodobnie ubytek 22 chromosomu. Już wtedy wiele czytałem o chorobach genetycznych i wiedziałem, że to dawałoby jej szansę na przeżycie. Pamiętam, że wyszedłem z gabinetu bardzo szczęśliwy i powiedziałem do żony, że czuję się tak, jak gdybym drugi raz dowiedział się, że jest w ciąży. Podczas poszukiwania lekarzy trafiliśmy do poradni na ulicy Agatowej w Warszawie i do wspaniałej profesor Joanny Dangel. To jest jedyna osoba, którą wymienię z nazwiska, bo to jest nie tylko dobry, bardzo dobry lekarz, ale też wspaniały, pełen empatii i miłości człowiek. Tam wykonano badanie echa serca naszej córki. Po badaniu pani profesor poprosiła nas, żebyśmy poczekali na korytarzu, a ona w tym czasie zrobi opis badania. Po dłuższej chwili przyszła do nas pani psycholog, która przedstawiła się i powiedziała, że będzie chciała z nami porozmawiać. Wtedy oboje zrozumieliśmy, że sytuacja chyba musi być naprawdę bardzo zła. Poszliśmy z nią do oddzielnego pomieszczenia. Po chwili przyszła pani profesor i powiedziała nam, że Dzidziuś jest bardzo, bardzo chory. Pamiętam te słowa bardzo dokładnie. Wtedy pierwszy raz Ruth była Dzidziusiem, dzieckiem, maleństwem, a nie jakimś płodem. Pani profesor powiedziała, że przepukliny i serce można operować, ale najpierw trzeba ustalić, czy przyczyną problemów nie jest choroba genetyczna, która spowoduje, że nawet udana operacja serca nie uratuje życia dziecku, a narazi je jedynie na cierpienie. O mózgu powiedziała, że nie zgadza się z dotychczasowymi obserwacjami i skierowała nas na rezonans magnetyczny, na który nas sama umówiła, zresztą na badania genetyczne też. Iza od razu została w szpitalu, to był trudny czas. Co prawda w szpitalu moja żona spędziła tylko kilka dni, od poniedziałku do soboty, ale ja w tym czasie dwa razy musiałem być w pracy, około 500 km od Warszawy. Łącznie więc w 6 dni przejechałem trasę Koszalin-Warszawa 6 razy. Starałem się codziennie ją odwiedzać, w sumie prawie mi się to udało, tylko w piątek byłem poza Warszawą. Wróciliśmy do Koszalina i czekaliśmy na wyniki badań genetycznych. W kolejny poniedziałek pod koniec pracy, miałem akurat spotkanie z ostatnim klientem, zadzwoniła do mnie Iza i powiedziała, że dostała telefon z wynikami. Trisomia 18, czyli zespół Edwardsa. To diagnoza najgorsza z możliwych, pomyślałem. Wiedziałem, że ta diagnoza niemal odbiera szansę na to, że Ruth przeżyje dłużej niż rok. Większość dzieci z tą chorobą umiera krótko po urodzeniu. Zaledwie 10% udaje się dożyć roku. Nieprawda. Większość, 95%, umiera jeszcze zanim zdąży się urodzić. Po tej informacji w ciągu kilkunastu minut wróciłem do domu, bo chciałem być z Izą i z Ruth, która przecież cały czas żyła i była z nami, choć jeszcze się nie urodziła. Kolejne dni były dla nas bardzo trudne. Czekaliśmy na kolejny wyjazd do Warszawy, który miał nastąpić w następny czwartek. Jednocześnie, mimo wielu obaw, cieszyliśmy się tymczasem i pomału zaczynaliśmy przygotowania do przyjęcia naszej córki. Boże, jakie to jest piękne zdanie. To, że była bardzo chora, nie zwalniało nas przecież z obowiązków, które rodzice mają wobec swojego dziecka. Chcieliśmy dać jej jak najwięcej miłości, zapewnić jej jak najlepsze warunki i zrobić wszystko dla niej, co jest tylko możliwe. 29 sierpnia pojechaliśmy do Warszawy. Rano spotkaliśmy się z panią profesor oraz z panią psycholog, z którą rozmawialiśmy poprzednio. Rozmowa nie była łatwa, ale wielu ważnych rzeczy się dowiedzieliśmy. Pani profesor powiedziała, że Ruth po urodzeniu będzie potrzebowała trafić pod opiekę domowego hospicjum, ale wcześniej konieczna będzie operacja, bo ze względu na przepuklinę bez operacji nie będzie mogła jeść. Mógłbym napisać naprawdę wiele ciepłych słów o tym, jak zostaliśmy przyjęci w tej przychodni, jak bardzo pani profesor nam pomogła. Który inny lekarz sam dzwoniłby do innych przychodni i szpitali i rejestrowałby pacjenta i prosił o znalezienie dla niego miejsca? Kiedy kilka dni później zadzwoniłem do hospicjum dla dzieci w Koszalinie i chciałem dowiedzieć się o warunki przyjęcia oraz porozmawiać o opiece nad Ruth po jej urodzeniu, dowiedziałem się, że nasz przypadek jest już znany, bo pani profesor już dzwoniła i prosiła, żeby się nami zaopiekować. Poród się zbliżał coraz bardziej. Minęły kolejne 2 tygodnie, a my trafiliśmy do kolejnego lekarza, tym razem w Szczecinie. Mieliśmy z nim ustalić postępowanie okołoporodowe. Okazało się, że trafiliśmy fatalnie. Lekarz powiedział, że najlepiej z dzieckiem nie robić nic i nie udzielać mu żadnej pomocy. Stwierdził też, że jeżeli chcemy operować przepuklinę, a jak mogliśmy nie chcieć, co mieliśmy czekać, aż Ruth z głodu umrze, to lekarze będą wymagali, żeby poród odbył się przez cięcie cesarskie i nie znajdziemy nikogo, kto się zgodzi na to, żeby pomóc dziecku, jeżeli będzie się ono rodzić naturalnie. Ponadto niemal zażądał, żebyśmy natychmiast podjęli decyzję, czego oczekujemy, a kiedy poprosiłem, żebyśmy mogli sami o tym porozmawiać, choćby 10 minut, to usłyszeliśmy, tu nie ma o czym rozmawiać. Ostatecznie dostaliśmy skierowanie do szpitala. Zrobicie sobie z nim, co chcecie. Matko. Po tej rozmowie byłem bardzo przybity. Po prostu nie mieściło mi się w głowie, że lekarz może chcieć skazać dziecko na śmierć głodową. Cały powrót byłem bardzo podenerwowany i nie mogłem się pozbierać. W końcu wieczorem Iza zaproponowała, żebyśmy poszli do kaplicy w Domu Miłosierdzia Bożego na adorację. To był znakomity pomysł, bo wyszedłem stamtąd spokojny i znowu uśmiechnięty. Nawet podobno wyglądałem inaczej. Do szpitala trafiliśmy pierwszy raz dopiero 24 września 2019. To był pierwszy wolny termin. Pierwszą wizytę mieliśmy w przyszpitalnej poradni. Tam zaproponowano, żeby żona została już w szpitalu i czekała na poród. W sumie był już tylko tydzień do terminu, ale chcieliśmy unikać przyspieszenia porodu przez lekarzy. Myślę, że oboje mieliśmy świadomość, że dopóki Ruth jest w łonie kochającej mamy, to jest bezpieczna. O tym, jak słuszne ono było, to mieliśmy się dowiedzieć dopiero za tydzień. Na poród się jeszcze nie zapowiadało, więc powiedzieliśmy, że jeszcze dzisiaj żona nie może w szpitalu zostać, bo nie ma ze sobą potrzebnych rzeczy. Pani wypisała więc skierowanie na kolejny dzień, a my w środę udaliśmy się w drugą podróż do Szczecina, tym razem ze spakowanymi rzeczami do szpitala. Tego dnia na izbie przyjęć spędziliśmy tylko kilka godzin. Porozmawialiśmy z lekarzem, który powiedział, że możliwy jest poród naturalny, ale w przypadku konieczności pilnej operacji Ruth korzystniejsze będzie cięcie cesarskie, bo wtedy mogą być przygotowani lekarze na dziecięcym bloku operacyjnym. Powiedział jednak, że w razie gdyby doszło do porodu naturalnego, to zawsze jest dyżurny chirurg, więc taka opcja jest też możliwa. Padło pytanie, czy chcemy ratować dziecko. Dla nas było oczywistym, że tak. Szczególnie, że miałem wątpliwości, czy rzeczywiście Ruth ma zespół Edwardsa. Bałem się sytuacji, w której lekarze nie chcieliby pomóc naszej córce ze względu na zdiagnozowaną chorobę, a później okazałoby się, że jednak przyczyna choroby serca była inna i dziecko mogło otrzymać pomoc. Lekarz powiedział, że to do nas należą decyzje co do zakresu leczenia Ruth, ewentualnej reanimacji, sposobu porodu itd. Lekarze są tu od tego, żeby nam pomóc i żeby pomóc Ruth. Spędziliśmy jednak kilka godzin na izbie przyjęć, po czym okazało się, że nie ma miejsca na oddziale. Co prawda lekarze starali się je dla żony znaleźć, bo chcieli nam zaoszczędzić kolejnego jeżdżenia prawie 200 km w jedną stronę, ale powiedzieliśmy, że dla nas to nie problem i możemy wrócić za 2 dni, jak już zwolnią się jakieś miejsca. Prawdę mówiąc, to wcale nie spieszyło nam się do tego szpitala. Dziwna to sytuacja, której z jednej strony czekamy i nie możemy się doczekać tej chwili, w której będziemy mogli przytulić dziecko, wziąć je na ręce i pocałować, a z drugiej wiemy, no, że poród to śmiertelne niebezpieczeństwo. To były chwile, kiedy bardzo czekaliśmy i bardzo chcieliśmy czegoś, czego jednocześnie bardzo się baliśmy. Cieszyłem się, że Iza jeszcze 2 dni wróci ze mną do Koszalina. Mogliśmy ten czas bardzo dobrze wykorzystać, celebrować wspólne chwile, pójść jeszcze na spacer czy do kawiarni. To były ostatnie chwile, które Ruth spędziła z nami w Koszalinie. W piątek trzeci raz w ciągu 4 dni pojechaliśmy do Szczecina. Tym razem żona została w szpitalu, a ja goniłem pracę. Tego dnia miałem być jeszcze w 2 innych miastach. Żal było mi zostawić dziewczyny w szpitalu, ale jutro rano mieliśmy się zobaczyć, a wiedziałem też, że są w dobrych rękach. W sobotę rano byłem znowu w Szczecinie. Poszliśmy z Izą rozmawiać z lekarzem o tym, jak powinien przebiegać poród. Dzień wcześniej dostała do rozważania 3 opcje. poród przez cięcie cesarskie, poród naturalny bez kontrolowania tętna dziecka i trzecia możliwość, czyli rozpocząć naturalnie i ewentualnie zdecydować się na cięcie cesarskie wtedy, kiedy okaże się, że ród potrzebuje pomocy. Już pierwszego dnia myśleliśmy, że ta ostatnia opcja jest najlepsza, ale chcieliśmy poczekać z podejmowaniem wiążących decyzji i dać sobie jeszcze trochę czasu na przemyślenie. Uznaliśmy, że ta pierwsza myśl była dobra. Wieczorem pojechałem przespać się do hotelu, ale nie spałem długo. Około 22:00 zadzwoniła do mnie żona, że jest na sali porodowej i za chwilę będzie rozmawiać z pediatrą o tym, jakie leczenie ma być podjęte wobec ród po jej narodzinach. Udało mi się szybko przyjechać do szpitala i dzięki temu byliśmy razem przy tej rozmowie. Mieliśmy zdecydować, czy ród w razie potrzeby ma być reanimowana, a jeżeli to nie przyniesie efektu, to czy lekarze mają podłączyć ją do respiratora. Takie rozmowy i decyzje są bardzo trudne. Kolejny raz okazało się, że jesteśmy zgodni. Chcieliśmy dać małej szansę i jeżeli byłaby szansa na przywrócenie jej samodzielnego oddechu, to chcieliśmy podjąć takiej próby. Pani pediatra powiedziała też, że w przypadku zdrowych dzieci od reanimacji odstępuje się, jeżeli przez 10 minut nie podejmą samodzielnego oddechu. Poprosiliśmy, żeby ród potraktować w tym wypadku tak jak zdrowe dziecko. Kolejny raz się okazało, że decyzja, którą podjęliśmy, była zgodna i dobra. Tego dnia Iza wróciła z sali porodowej na salę, w której leżała w szpitalu. W niedzielę byłem z nią od rana. Pojechaliśmy do kawiarni. Lekarze nie mieli nic przeciwko temu, żeby Iza wychodziła z oddziału. Byliśmy też na mszy świętej w kaplicy szpitalnej. Wieczorem pojechałem do domu, bo w poniedziałek rano miałem jeszcze być w innym mieście na dyżurze. Do Koszalina wróciłem bardzo późno i byłem bardzo zmęczony. Położyłem się spać. W nocy, to był już wtorek, 1 października, obudził mnie telefon. Janek, to jest ta noc, w której do mnie przyjedziesz, jeszcze nie teraz, kończę. 5 minut później drugi telefon, tym razem z prośbą, jak będziesz do mnie jechał, to kup dla mnie wodę oraz ciastko z Orlenu. Powiedziałem, że pojadę już teraz, żeby później, jak będzie trzeba, nie szukać żadnej stacji. Zacząłem się ubierać w przygotowane wcześniej ubrania, zanim wyszedłem z hotelu, to żona zadzwoniła kolejny raz, jadę już rodzić. Przyspieszyłem ruchy, spakowałem się i pojechałem jeszcze na najbliższy Orlen po zakupy. Po drodze modliłem się tylko o to, żeby mieć dość siły, żeby być odpowiednim wsparciem dla żony. Prosiłem Boga też o to, żeby opiekował się moimi kobietami, ale już w drodze do szpitala łzy mi się cisnęły do oczu. Później żona powiedziała mi, że w momencie, kiedy wiedziała już, że tej nocy urodzi, to dziękowała Ruth za wspólnie spędzone chwile. Na porodówkę trafiłem w ostatniej chwili, dosłownie 10 minut po moim przybyciu, Ruth była już na świecie. Na sali porodowej jednak była cisza. Ruth nie zapłakała. Żona zapytała tylko, żyje? Nie było odpowiedzi, żyje? Jedna z obecnych na sali kobiet położnych cicho powiedziała, żyje. Lekarze wzięli Ruth na miejsce, w którym ogląda się nowo narodzone dzieci. Ja stałem obok nieco oszołomiony. Żona zapytała tym razem mnie, czy Ruth żyje. Delikatnie jej przytaknąłem głową, chociaż sam nie miałem pewności. Wtedy usłyszeliśmy płacz za moimi plecami, zupełnie tak, jakby Ruth sama chciała nas zapewnić, że żyje i że ma się dobrze. Oboje się uśmiechnęliśmy. Tą radość na twarzy żony zapamiętam do końca życia. Po chwili lekarze położyli przy niej naszą córeczkę, a ja powiedziałem, że trzeba ją ochrzcić. Położna, pani Angelika, wzięła miskę z wodą, a żona zapytała, czy ona może to zrobić. Ja wiem, że ja mogę, ale nie wiem, czy pani, powiedziała położna. Mogę, odparła żona. I ochrzciła Ruth. Ja też zrobiłem jej na czole znak krzyża, po tym Ruth zapłakała, bo chyba nie podobało jej się, że ma mokre czółko. Wtedy pani doktor wzięła mnie na bok i powiedziała, ona pomału odchodzi. Nie wiem, ile to serduszko jeszcze wytrzyma, może 2 godziny, może 4. Wtedy też wszyscy zaczęli wychodzić z sali porodowej i zostaliśmy sami z córeczką. Usiadłem koło żony, a ona mnie zapytała, płaczesz ze szczęścia? Powiedziałem tylko, ona umiera. Zadzwoniłem jeszcze powiedzieć to mamie, druga 55 była, która zapytała, czy Ruth doczeka do 8 rano. Powiedziałem, że raczej nie. Mama powiedziała, że poszuka wcześniejszego pociągu. My w tym czasie po prostu zaczęliśmy korzystać z tych chwil, które były nam dane. Staraliśmy się dać naszej córeczce jak najwięcej miłości. Przytulić ją, ucałować, ukołysać. Wiedzieliśmy, że Ruth była coraz słabsza, a urządzenie mierzące bicie serca odzywało się coraz rzadziej. Mama zadzwoniła do mnie jeszcze raz, powiedzieć, że się ubiera i że o 4:30 ma pociąg z Koszalina i do nas jedzie, bo chce poznać swoją wnuczkę. Powiedziałem, że raczej nie zdąży, nawet tym wcześniejszym pociągiem. Minęła jeszcze jedna chwila i już wiedzieliśmy, że Ruth nie żyje. Kiedy drugi raz poszedłem po panią doktor, to stwierdziła, że bicia serca już nie słyszy. Wedle dokumentów Ruth była na świecie 1:33. Tak naprawdę żyła chyba jednak krócej. Pani doktor wyszła i mieliśmy jeszcze chwilę, żeby się pożegnać z córeczką. Po jakimś czasie wróciła położna i zapytała, czy chcemy na pamiątkę odcisk rączki i nóżki naszej córki. Na szczęście personel szpitala pozwolił mi zostać z żoną. Gdyby nie to, to czekałaby mnie noc spędzona w samochodzie na parkingu. Ale zostaliśmy razem i tej nocy nie spaliśmy już nawet chwili. Około 7:00 do szpitala dotarła moja mama, później przed 12:00 mama Izy. Ten dzień spędziliśmy wszyscy razem. Następnego dnia w środę żona miała wyjść już ze szpitala. Przyjechałem do niej, ale wcześniej w hotelu napisałem list do lekarzy i położnych, którym dziękowaliśmy im za opiekę i za troskę. Kiedy poszedłem do sekretariatu odebrać dokumenty, dostałem też książeczkę zdrowia Ruth. Wyczytałem w niej, że dziecko w pierwszej minucie życia nie oddychało. To oznaczało tylko jedno, że podjęliśmy dobrą decyzję, żeby lekarze podali jej tlen. Gdybyśmy poszli za wieloma sugestiami, to nie mielibyśmy nawet tej jednej godziny i nie zdążylibyśmy jej ochrzcić, powiedzieć, że ją kochamy i że na nią czekaliśmy. Dzięki temu, że został jej podany tlen, to wszystko się udało, a żona zdążyła nawet wyszeptać jej do ucha fragment Biblii. Po powrocie do Koszalina pojechaliśmy prosto do księdza, pozałatwiać dalej sprawy związane z pogrzebem. Ta rozmowa tchnęła w nas dużo optymizmu. Ksiądz się ucieszył, że żona zdążyła ochrzcić Ruth. Dzięki pani mądrości wasza córeczka jest zbawiona, jest już w niebie. Tak czy siak byłaby zbawiona, kolo. Teraz nie musimy się za nią modlić, ale to wy możecie prosić ją o wstawiennictwo u Boga, to prawda. Ta historia zaczęła się bardzo dobrze, napisałem na początku. Myślę, że w tym miejscu mógłbym napisać: ta historia skończyła się dobrze, chociaż może dla wielu z was to zabrzmi dziwnie. Nie napiszę tego, bo ta historia się nie skończyła, ale ona nadal trwa. Ruth poruszyła wiele serc i nadal porusza kolejne. Jej życie było krótkie, ale bardzo owocne. Sprawiła wiele dobra. Może to śmieszne, ale cieszę się, że jadąc na porodówkę dobrze się ubrałem. Miałem przeświadczenie, że ubiorem podkreślam rangę wydarzenia, a jednocześnie chciałem, żeby Ruth widziała swojego tatę jako porządnego mężczyznę, a nie faceta w dresach i koszulce. Na koniec podzielę się swoim największym strachem, który miałem, ale się na szczęście nie spełnił. Najbardziej bałem się tego, że poród zakończy się cesarskim cięciem, wtedy ja nie mógłbym przy nim być. Żona byłaby poddana znieczuleniu, gdyby Ruth odeszła w takich warunkach, byłaby dzieckiem, które nigdy nie zostało przez nikogo przytulone. Na szczęście było całkiem odwrotnie. Ruth była przytulana przez całe swoje życie. I myślę, że to też było w tym życiu bardzo piękne. Pozdrawiam was, Janek. O matko. Kochani, wybaczcie mi, ale końcówki już nie wytrzymałem trochę. Janku, Izo i Ruth, bardzo wam dziękuję za tą historię. Kochani, tu chyba nie trzeba wiele komentarzy. Tu nie trzeba w ogóle żadnego komentarza. Janku i Izo, zrobiliście coś przepięknego. Byliście rodzicami, przepraszam, że mówię bez sensu, jesteście rodzicami swojego dziecka w najpiękniejszy możliwy sposób. Tak, ten świat nam próbuje mówić, że takie dzieci są niepotrzebne, że takie dzieci są nie dziećmi, że takie dzieci trzeba usuwać, że takie dzieci to jest tylko kłopot. Pokazaliście, jak można inaczej. Pokazaliście, jak najpiękniej można kochać swoje dziecko, jak można mu towarzyszyć, nawet jeżeli ono odchodzi, jak można z nim być, jak można je kochać, jak można, jak to tak pięknie napisałeś, Janku, przytulać swoje dziecko przez całe swoje życie. Kochani, tu nie potrzeba żadnego komentarza, to nie potrzeba żadnego wyjaśnienia. Ta historia mówi wszystko, co trzeba wiedzieć. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem ją przeczytać i że mogłem wam ją przekazać. Janku i Izo, bardzo was pozdrawiam i bardzo wam dziękuję za wasze świadectwo, bo to jest jedno z najpiękniejszych świadectw miłości, jakie w życiu słyszałem, naprawdę. Bardzo to piękne. Trochę wiem teraz, co to znaczy, w sensie, kiedy się towarzyszy komuś, to odchodzi. Oczywiście nie w takim sensie jak u was, kiedy się traci własne dziecko, ale kiedy się traci własnego rodzica. Bardzo chciałbym podobnie kochać. Uczę się od was. Chcę się od was uczyć tego, w jaki sposób kochać. Kochani, zostawiam was z tą historią, bo naprawdę nie czuję, że trzeba cokolwiek tu mówić. Patrzmy, uczmy się i kochajmy podobnie, tak jak nas Janek z Izą i z kochaną Rut nauczyli. Moi drodzy, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień w kolejnych potłuczonych historiach. Miejcie się dobrze, z Bogiem.